Kolejny gość magazynu, Joanna Kawałko z Fundacji Mam Dom, która to fundacja prowadzi m.in. ośrodek adopcyjny. Ale zanim porozmawiamy o nowych metodach pracy ośrodka, chciałabym się odnieść do problemu, który pojawił się niedawno, a mianowicie Ministerstwo Rodziny chce zmniejszyć liczbę dzieci adoptowanych przez rodziny z zagranicy. Niech wstępem do naszej rozmowy będzie fragment mojego reportażu zatytułowanego Kicker ze Stargardu. Opowiada ten reportaż o chłopcu adoptowanym mniej więcej w wieku 12 lat przez amerykańską rodzinę.
Wiatr uderza w zawodników, ale bardziej wieje w twarz kopacza. Cooper trzyma piłkę. Adam próbuje ją kopnąć i ma szczęście. Ma 3 punkty z 55 yardów. Nieźle. Udało im się zdobyć 3 punkty. Adam Griffith umieścił Alabamę na liście top 13 drużyn.
Adam Griffith. Historia tego zawodnika odnoszącego sukcesy w futbolu amerykańskim jest niezwykła, bo wszystko zaczęło się w Stargardzie.
Pewnego dnia Beata przekazała mi informację, że znalazła się rodzina w Stanach Zjednoczonych, która jest zainteresowana adoptowaniem mnie. Pamiętam, wtedy mój brat wpakował się w kłopoty i wysłali go do innego domu dziecka i byłem zupełnie sam. Beata powiedziała mi, że jak będę się dobrze zachowywał i trzymał się z dala od kłopotów, wtedy oni przylecą, zaadoptują mnie i dadzą mi drugą szansę na życie, żebym mógł coś z nim zrobić.
On powiedział, że on by właśnie chciał iść do mnie, do rodziny, ale ja mu powiedziałam w ten sposób, że strasznie mi na nim zależało, ale z drugiej strony w tym momencie ja wiedziałam, że jeżeli ja bym go wzięła, bym się zdecydowała, to on zbyt blisko jest jego rodzina biologiczna i mogłoby z tego nic nie wyjść. Tak sobie pomyślałam, że on jako najmłodsze dziecko w tym momencie w domu dziecka, jako jedyny, może by się postarać właśnie o to, żeby rodzice zgodzili się na odebranie władzy rodzicielskiej i żeby on miał szansę na rodzinę adopcyjną, bo on zawsze mówił, że dzieci w takim wieku nie wezmą, że nie za starym. Ja mu zawsze mówiłam, że to nie jest tak, że ja zrobię wszystko, żeby on taką szansę miał. Rozmawiałam w tym celu z jego tatą, tłumaczyłam mu, że nawet jeżeli te prawa będą odebrane, on jest na tyle duży, że Andrzej będzie mógł kiedyś przyjechać, no bo ma pełną świadomość, to jest duże dziecko. A warto mu dać szansę, dlatego że wszyscy jego bracia już wtedy byli w ośrodkach. Więc mówię, no dlaczego on ma powiedzieć tą samą drogę? Może dać mu szansę. I rodzice się zgodzili. I w sumie w niedługim czasie zjawili się też właśnie z tego, co ja rozmawiałam z Tomem i z Michelle, z jego rodzicami adopcyjnymi. To był też taki przypadek, że oni po prostu zobaczyli jego zdjęcie wśród tam innych zdjęć i po prostu jego tak wybrali. Nie wiem, nie potrafię tego opisać, no ale przyjechali go poznać. Ale powiem pani, że jak oni przyjechali i on ich poznał, to jak ja ich zobaczyłam i jego, to tak jakby po prostu swój trafił na swojego.
A jak on ich odebrał, kiedy ich pierwszy raz zobaczył?
Zachował się jak taki, ja się zawsze śmiałam, że on jak taki paw, dumny, taki, bo on będzie miał rodziców, bo ktoś przyjechał do niego z Ameryki, tak, za granicą i w ogóle, ale też pomimo tej dumy, jak gdzieś szedł czy coś, to wzrok jego padał na mnie, co ja na to, co ja tam zrobię. Potrzebował takiej akceptacji, że okej, dobrze, wszystko jest w porządku, że nic się takiego nie dzieje, że nikt go nie porwie, nikt go nie zabierze nagle, tak? Dla mnie jest ważne to, że on ma rodzinę, że ma swoje miejsce, że znalazł swój dom, swoją przynależność, z głową nie w chmurach, tylko na karku. Przede wszystkim, że jest człowiekiem, który idzie w świat, dostosowuje się do tego świata, a nie świat do niego. I nie zapomina swoich korzeni. Wszędzie podkreśla, że jest Polakiem, bo ma podwójne obywatelstwo. No fakt, ubolewał bardzo, jak był teraz w Polsce, że on po polsku nie mówi. Ale po tygodniu, jak tutaj był, to już zaczynał. Prawda jest też taka, że tego języka się nie zapomina. Bardzo lubię go słuchać, jak on mówi po angielsku, chociaż mówię, jestem bardzo, bardzo zawiedziona, że ja nie wiem, co on mówi. Ale no, myślę, że to jest też do przeskoczenia, bo jeśli on obiecał mi, że on jednak będzie, musi w ten język polski przypomnieć sobie i zacząć mówić, więc jeżeli on to zrobi, to będzie super.
Gdyby Andrzej, dzisiaj Adam Griffith, znany już w Stanach Zjednoczonych sportowiec, nie został adoptowany przez tę rodzinę, prawdopodobnie w Polsce nie osiągnąłby takiego sukcesu. Niestety sprawiał kłopoty wychowawcze, tak jak jego starsze rodzeństwo. Tam otrzymał szansę na lepsze życie. Jeśli chcą Państwo posłuchać całego reportażu, odsyłam na stronę internetową Radia Szczecin. A jakie jest Pani podejście do adopcji zagranicznych? Joanna Kawałko, Fundacja Mam Dom.
Jest to bardzo trudny temat, ale ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć tak. W naszym ośrodku i w tych, które ja znam, nie dochodziło do żadnych nadużyć. Adopcje były przeprowadzone w pełni prawidłowo, zgodnie ze wszystkimi ustawowymi wymaganiami. Adopcja zagraniczna daje szansę dzieciom, takich, których w Polsce nie dostały. To nie jest tak, że dzieci od razu trafiają do i są kwalifikowane do adopcji zagranicznej.
Są śliczne, mądre.
Dokładnie. I pojedyncze, tak? Nie, tak nie jest. Polskie prawo mówi wyraźnie. Pierwszeństwo ma rodzina polska. Mało tego, pierwszeństwo nad adopcją zagraniczną ma również rodzina zastępcza. Najpierw szuka się rodziny adopcyjnej w Polsce. I to nie tylko w naszym województwie. To jest takimi etapami, województwo na Polskę i dopiero, kiedy nie znajduje się żaden kandydat w Polsce, te dzieci zostają zakwalifikowane do adopcji do innego kraju.
Tak. Ja przyznam też, jak tutaj rozmawiamy, przypomniał mi się dokument, który opowiadał o rodzeństwie adoptowanym przez rodzinę amerykańską i o tym, jaki horror, jakie straszne życie ta rodzina zafundowała temu rodzeństwu. I to jest jakby argument za tym, że powinniśmy się bardzo mocno zastanowić nad tym, czy rodzeństwa, czy dzieci przekazywać do adopcji zagranicznej. Ale można by znaleźć kilka przykładów nieudanych adopcji, a więcej jest raczej chyba tych udanych.
Dokładnie, to są wyjątkowe sytuacje naprawdę. Po drugie, nieudane adopcje starzeją się też w Polsce, tak? Nie trzeba szukać nie tylko za granicą. Rzeczywiście to, czego mi brakuje w ustawodawstwie, to jest taka dłuższa, może nie nadzór, nie kontrola, ale taki dłuższy kontakt z rodziną adopcyjną właśnie gdzieś tam w jakimś innym kraju, który miałaby ta agencja adopcyjna. Taki kontakt najdłużej jest według prawa bodajże w Australii, to było 2 lata. Ale rzeczywiście wtedy można monitorować te losy, oczywiście biorąc pod uwagę możliwość pomocy tej rodzinie
i temu dziecku. Czyli to można zapisać w prawodawstwie.
Dokładnie, bo jeżeli tego do tej pory nie ma, to ja nawet nie mam prawa, tak? Ja mogę sobie tak towarzystko zapytać się, tak, jak tam sobie rodzina radzi, ale nie mogę ingerować jako już na przykład ośrodek adopcyjny.
Czyli w Australii jest 2 lata.
Tak, dużo trudnych warunków trzeba było spełnić, żeby w ogóle móc adoptować dzieci. Nie należy generalizować. Rzeczywiście zdarzają się takie sytuacje, o których ja też wiem, które są nadużyciami i nie powinno do takich sytuacji dojść, ale to są, tak jak powiedziałam, wyjątkowe sytuacje. Tak samo jak w adopcjach polskich zdarzają się też takie sytuacje. No nie można na podstawie jednej, dwóch czy trzech sytuacji mówić o tym, że wszystkie ośrodki adopcyjne w Polsce należałoby zamknąć i zamknąć w ogóle taką instytucję, jaką jest adopcja. Nie może być też tak, że polskim rodzinom adopcyjnym będzie się mówiło, że albo będą adoptować dzieci chore i liczne rodzeństwa, albo wcale, bo no, ku temu to zmierza. A przecież każdy rodzic, każda kobieta, każdy ojciec, po pierwsze, jak myśli o swoim dziecku, no to chciałby mieć je zdrowe, małe. I nie jest to nic złego. Oczywiście podczas szkoleń, w trakcie spotkań z innymi rodzinami, z psychologiem, z terapeutą, otwierają się horyzonty naszym kandydatom i w zeszłym roku mieliśmy mnóstwo adopcji właśnie dzieci starszych i potrójnych rodzeństw.
Ale też i dzieci chorych.
I dzieci chorych, tak, ale to musi być świadoma decyzja i wybór tych rodziców, a nie narzucone im to z góry.
Ale z tego wynika, że taką pomoc w podjęciu takiej decyzji to jest praca specjalistów ośrodka adopcyjnego i te szkolenia, edukacja.
Tak. To wszystko
edukacja.
Temu służy, tak. Ponieważ czasami rzadko kto przychodzi już ze 100% wiedzą na temat adopcji, tak? Po to są właśnie te szkolenia, spotkania, wywiady, czyli spotkania też w miejscu zamieszkania tych rodziców, gdzie oni się czują swobodniej. Po to jest ten czas, aby po pierwsze wyjaśnić i rozwiać wszelkie wątpliwości, ale też oswoić tych ludzi z możliwością, z myślą o adopcji, że to nie musi być 6-tygodniowe słodkie niemowlę, że być może na nich czeka właśnie
taki kiker.
Tak, na przykład.
Ważne jest, wydaje mi się, przy podejmowaniu takich decyzji o tym, czy jakiś kierunek polityki społecznej będziemy realizować, czy też nie, konsultowanie z ludźmi, którzy w tym obszarze pracują. Organizujecie wiele konferencji, nie tylko wasza fundacja, Fundacja Mam Dom, ale także inne organizacje, które prowadzą ośrodki adopcyjne. Jest to świetna okazja do tego, by porozmawiać o problemach tego środowiska i o tym, jak najlepiej ustawić prawo, by chroniło dzieci, ale także rodziny.
Oczywiście argumentem ministerstwa jest na przykład zrywanie więzi z rodzeństwem i z korzeniami polskimi, ale gdyby właśnie było to gdzieś zapisane, to nie byłoby w ogóle takiego problemu. My oczywiście staramy się i ja wolę adopcję naszych dzieci przez rodziny, które mają korzenie polskie, albo na przykład są to rodziny mieszane, gdzie rzeczywiście wiemy, że będą te tradycje podtrzymywane. Natomiast no, nie zgodzę się z argumentem, że rozdzielane są rodzeństwa, dlatego że po pierwsze, nie mamy w Polsce żadnego systemu jeszcze, system adopcji nie wszedł, więc nie ma żadnej bazy, która pozwalałaby nam znajdować rodzeństwa w całej Polsce. Czasami jest tak, że rodzeństwo, ja mam taką piątkę na przykład dzieci, każdy ma inne nazwisko. Trzeba być naprawdę niezłym śledczym czasami, żeby albo przypomnieć sobie jakieś fakty i skojarzyć, żeby te rodzeństwa ze sobą łączyć i je odnaleźć. Nie ma też takiej możliwości, na przykład jak mamy siódemkę, ósemkę dzieci zgłoszonych razem, nie ma takiej możliwości, żeby w Polsce jakaś rodzina przyjęła do adopcji takie rodzeństwo, a za granicą jest to możliwe. Mało tego, w Polsce, kiedy rodzą się kolejne dzieci gdzieś indziej, w różnych regionach Polski, my nawet o tym nie wiemy, dowiadujemy się po jakimś czasie, okazuje się, że to było rodzeństwo. Więc nie jest to argumentem na pewno, że jeżeli nie będzie adopcji zagranicznych, to dzieci, na przykład rodzeństwa, nie będą rozdzielane.
Do tematu adopcji zagranicznych jeszcze powrócimy, bo warto rozmawiać, aby został wypracowany konsensus. A teraz chciałabym przejść do tematu, dla którego spotkałyśmy się dzisiaj. W ośrodku adopcyjnym Fundacji Mam Dom można przeprowadzać badania więzi. To ważny problem w wielu rodzinach i nie tylko adopcyjnych.
Tak, jest to właściwie podstawa, tak, pracy ośrodka adopcyjnego, tak, żeby nasi kandydaci wiedzieli, jak zbudować więź z dzieckiem w różnym wieku. Służy temu oczywiście i szkolenie, i spotkania z psychologami, z terapeutami, z pedagogami, ale myślę, że największą wartością, wiedzą, z której mogą czerpać, to są spotkania właśnie z rodzinami adopcyjnymi, które już mają dzieci. Zjazdy są wspaniałym miejscem, dlatego że wszyscy tam się czują swobodnie. W miłej też atmosferze rodziny i kandydaci mogą porozmawiać nie tylko z rodzinami, z małżonkami, tak, którzy już weszli w rolę rodziców adopcyjnych, ale też na przykład z nastolatkami, które właśnie starają się swoją tożsamość jakoś poukładać, dać bazę, żeby móc być rozwijającym się już prawidłowo dorosłym człowiekiem. To jest dla naszych dzieci adopcyjnych najważniejsza rzecz, którą muszą przepracować i w której muszą pomóc im rodzice adopcyjni, którzy są pierwszymi terapeutami dla dzieci adoptowanych. Mianowicie pierwsza rzecz, z którą muszą sobie poradzić, to jest poradzenie sobie ze świadomością, że zostałem porzucony. Ale, że to jest taki jakby plus też, tak, z drugiej strony, że dziecko, żeby się mogło otworzyć całkowicie na adopcję, na swoich rodziców adopcyjnych, na tą miłość, którą chcą jemu dać, to musiało być porzucone. To są po prostu dwa nierozłączne elementy. Dlatego jest tak ważne przygotowanie właśnie takie merytoryczne rodziców adopcyjnych, ale też ich wielka otwartość i takie podchodzenie do tej sprawy bez lęku i korzystania z porad specjalistów. Ja się naprawdę bardzo cieszę zawsze, jak do nas rodziny adopcyjne, czy też i zastępcze z innymi problemami, kiedy do nas dzwonią, spotykają się z nami, bo wiem, że nie boją się, że będziemy ich oceniać, krytykować, mówić, że no, nie daliście sobie rady, tak? Absolutnie nie. Każdy z nas ma swoje problemy w rodzinie. Nie wyobrażam sobie, żeby była jakaś wzorcowa rodzina bez jakichkolwiek problemów. Rodziny adopcyjne mają dodatkowo jeszcze tą dziedzinę i jawności adopcji i poradzenia sobie z przyszłością dziecka. I tak naprawdę to, co jest takie najtrudniejsze chyba, życie w trójkącie. Cały czas jest to życie w trójkącie, ponieważ nie da się wykreślić rodziców biologicznych, tak, z życia dziecka.
Bo oni są.
Bo oni są.
Nawet, najczęściej.
Najczęściej są, byli, są, nawet jeżeli są to osoby, które już nie żyją, tak? No to one i tak są w świadomości dziecka i w jego korzeniach. Po to właśnie też między innymi są te szkolenia, żeby rodzice adopcyjni też oswoili się z taką myślą i żeby się tego nie bali. Oni są najważniejsi, jeżeli oswoją się z tą myślą, do czego też jest podstawą, po to są te spotkania terapeutyczne, na przykład, że poradzili ze swoją bezpłodnością. Dopiero potem idzie dalsza droga, są już otwarci na adopcję, ale cały czas muszą mieć taką świadomość, że ten rodzic biologiczny gdzieś tam jest. Oczywiście my znamy mało przypadków dzieci, które już są wychowywane w jawności adopcji. Jest to o wiele mniejszy odsetek dzieci, które poszukują potem swoich korzeni. W przeciwieństwie do tych, no, dla nas już dorosłych adoptowanych, tak, czyli te adopcje miały miejsce 30-40 lat temu i więcej, tam ten odsetek jest o wiele większy, dlatego że ci ludzie w większości żyli w nieświadomości, no żyli w kłamstwie, krótko mówiąc. Dlatego oni mają ogromną potrzebę odnalezienia swoich korzeni, dlatego że muszą na nowo zbudować swoją tożsamość.
No właśnie, dopiero w ostatnich latach zaczęło się mówić o zerwanych więziach, o konieczności budowania nowych więzi, że bez tego się nie da normalnie funkcjonować.
Tak, jesteśmy skonstruowani. Oczywiście może są jakieś wyjątkowe osoby, które...
Nie potrzebują tego.
Tak, które nie, no myślę, że to też jest pewnie jakiś mechanizm obronny. Ale żebyśmy mogli się normalnie, prawidłowo rozwijać, no jesteśmy istotami, które jednak żyją wśród ludzi. A pierwsza, ta podstawowa jednostka, no to jest rodzina. Dlatego tak ważne jest i bardzo dobrze, że ustawa wprowadziła obowiązkowe szkolenia dla kandydatów na rodziny adopcyjne, jak też i rodziny zastępcze, ponieważ tam też powinna być prowadzona praca właśnie ku budowaniu więzi z nowymi rodzicami. Znamy przypadki wielu naprawdę wspaniałych rodzin zastępczych, które pomimo tego, że same się związują, bo nie da się nie związać z małym 4-5-latkiem, którego się ma na przykład 2-3 lata w rodzinie, ale które pomimo tego, że będzie to dla nich ból rozłąki, wspaniale przygotowują te dzieci i kiedy my przyjeżdżamy, pracownicy ośrodka adopcyjnego, to taki 5-latek wita nas z uśmiechem, bez lęku i mówi: dzień dobry ciociu, ja wiem, po co przyjechałyście? No po co? Szukacie dla mnie mamy i taty. To już jest to pierwsza rola, tak, rodziców właśnie tych tymczasowych opiekunów i chwała im naprawdę za to, że te dzieci są przygotowane i bez lęku potrafią wejść i właśnie nawiązać tą kolejną prawidłową relację.
Ale po drugiej stronie też muszą mieć przygotowanych tych rodziców, którzy tak będą potrafili wyjść naprzeciw.
Szczególnie trudną sytuację mają i jedni, i drudzy, właśnie ci, którzy są naprzeciw, kiedy dziecko miało tą więź zerwaną kilka razy. To jest, no czasami mówi się, że to już jest niemożliwe, ale wychodzimy z założenia, że warto zawsze spróbować. Rzeczywiście jest to trudne, ponieważ kiedy dziecko zostało oszukane przez dorosłych, tak, kilka razy, i to nie przez byle jakiego dorosłego, tylko przez osoby bliskie, znaczące, to rzeczywiście zamyka się, tworzy się taki mechanizm obronny, że dziecko zamyka się i udaje, że mu na tym nie zależy, a tak naprawdę boi się kolejnego zranienia, kolejnego odrzucenia.
W waszym ośrodku będzie można robić badania więzi.
Tak, już można.
Kto może z nich korzystać?
Mogą korzystać i rodziny zastępcze, i rodziny adopcyjne, tak zwane, przez nas tak zwane adopcje wewnątrzrodzinne, czyli kiedy dochodzi do ponownego, czy związku małżeńskiego, w każdym razie adopcja jest wewnątrzrodzinna. Robimy też takie badania więzi dla sądów. Jest to bardzo cenne, kiedy niestety dochodzi do rozpadu małżeństw, do rozwodów rodzin naturalnych, biologicznych, nie mówię tu o adopcyjnych, kiedy sąd ma wątpliwości, jak te kontakty powinny być prawidłowo realizowane, czy naprzemiennie, tak, kto powinien mieć więcej tego czasu poświęcić dziecku. I wtedy takie właśnie badania więzi dla dzieci i młodzieży są super narzędziem, dają podstawę do tego, żeby naprawdę wydać dobrą decyzję. Jest to narzędzie bardzo przydatne, żeby ocenić, jaki rodzaj więzi ma dziecko, czy też nastolatek, tak? Bo to też jest narzędzie dla dzieci starszych, z poszczególnymi członkami rodziny, bo to nie musi być tylko małżeństwo, mogą być też babcia i dziadek na przykład, ale też i określić, czy w ogóle dziecko przy takich więziach, jakie ma w rodzinie na przykład zastępczej, będzie w stanie nawiązać kolejną więź. Dlatego jest to też bardzo dobre narzędzie właśnie dla MOPR-ów, PCPR-ów, kiedy mają wątpliwości, czy rzeczywiście dane dziecko, pomimo uregulowanej sytuacji prawnej, należy z tej rodziny zastępczej zabrać. Mamy przypadki 8-latka, który 6 lat jest w rodzinie zastępczej.
Teraz wyjąć go?
Tak, jak go zabrać, tak? Czasami dzieci są przygotowane, tak, do adopcji, no ale jeżeli trwa regulacja sytuacji prawnej, trwała tyle lat i na przykład zmieniała się, to nawet trudno było tym opiekunom zastępczym rozpocząć taką pracę przygotowawczą, bo sami nie wiedzieli, czy rzeczywiście to dziecko będzie mogło pójść do adopcji. Więc są to wtedy sytuacje takie trudne, ale mamy takie przypadki, gdzie pomimo uregulowanej sytuacji prawnej, na podstawie właśnie badania więzi stwierdzamy, że nie, dziecko musi tam pozostać, bo to jest dla jego dobra.
I to niezwykle cenne narzędzie, które pozyskała Fundacja Mam Dom. Przypomnę, fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Można przekazywać na jej rzecz 1% swojego podatku. Fundacja prowadzi wiele działań, które mają na celu pozyskanie funduszy, bo przecież musicie pisać projekty, organizować zbiórki publiczne, żeby przetrwać, żeby prowadzić działalność niezwykle cenną.
Bardzo dziękujemy i bardzo zachęcamy. Jesteśmy wdzięczni naprawdę nawet za każdą najmniejszą darowiznę, czy najmniejszy 1%, bo kiedy tak kilkanaście, kilkadziesiąt osób pomyśli, to już się uzbiera niezła sumka, za którą będziemy mogli coś dla naszych dzieci zorganizować.
Pomoc.
Pożytecznego, tak.
Gościem magazynu Pożyteczni była Joanna Kawałko, dyrektor ośrodka adopcyjnego Fundacji Mam Dom. Zapis naszej rozmowy dostępny będzie jak zawsze na stronie internetowej magazynu, adres www.radioszczecin.pl/pożyteczni w zakładce podcasty.